Chwała niech będzie Panu Bogu. Uczysz się duszą, a tak pomyślałem sobie, jak często mówimy w ciągu dnia do siebie, do swojej duszy, uczysz się duszą, a myślę, że powinniśmy mówić to często, mówić bardzo często, dlatego, że dusza się odzywa. Tak samo jak odzywa się ciało i powinniśmy je uciszać, aby się nie przekrzykiwało, nie dopominało swojego. Też wiele razy w ciągu dnia powinniśmy mówić, ucisz się do ciała naszego, ale ucisz się duszą, a też nieraz smutno nam, jakiś żal, jakieś zwątpienie. Musimy sobie przypominać, że Bóg jest działem naszym, Bóg, który daje nam zwycięstwo. I chwała Bogu, że są wtorki, są czwartki, niedziele, nieraz inne dni, kiedy możemy wspólnie uciszać naszą duszę, wielbić Boga, aby był naszym działem. Zanim zacznę czytać słowo, które dziś chcę czytać, chcę wrócić do jednego wersetu z niedzieli, co czytałem z 5 Księgi Mojżeszowej. Nie otwierajcie, w 27 rozdziale ten wers, to zdanie, wypiszesz na tych kamieniach wszystkie słowa tego zakonu, jasno i wyraźnie. Tak, słowa zakonu są jasne i wyraźne i nie pozostawiają nic do naszej ludzkiej interpretacji. Jeśli się zaczyna już interpretacja, to znaczy, że gdzieś nie chcemy, aby do nas docierało to, co Bóg powiedział jasno i wyraźnie. I szukałem takiego wersetu jeszcze z Jozuego. Przeczytam go dziś. On jest w 8 rozdziale Księgi Jozuego, 35 werset. Nie było ani jednego słowa, które Mojżesz nakazał, którego by Jozue nie odczytał wobec całego zgromadzenia izraelskiego. Także wobec kobiet, dzieci i obcych przybyszów, którzy z nimi przestawali. To takie ważne odnośnie Słowa Bożego. Żeby były wypisane jasno i wyraźnie na kamieniach, tak jak Bóg przekazał to Mojżeszowi, a jeśli przekazuje je się dalej, Mojżesz Jozuemu, Jozue przed ludem, to nie tylko jasno i wyraźnie, ale aby nie było ani jednego słowa, które Mojżesz nakazał, którego by Jozue nie odczytał wobec całego zgromadzenia. Abyśmy słowa Boże zachowywali czyste i wyraźne i nie pomijali żadnego. To są te pierwsze kroki w życiu duchowym, w życiu człowieka, który swoje życie oddaje Bogu, chce żyć według Bożego prawa, według Jego słowa. To musi zachowywać te słowa czyste i wyraźne. One takie są. I to my sprawiamy, że one stają się czasami niewyraźne, niejasne i nie potrafimy ich zrozumieć. Wtedy, kiedy nie chcemy zrozumieć, mówimy, że to jest niejasne, że tego nie potrafimy zrozumieć, jak coś nam jest niewygodne, to możemy pominąć. Mojżesz mówił, że słowa mają być jasne i czyste, dokładnie, jasne i wyraźne, a Jozue nie opuścił żadnego słowa, czytając przed zgromadzeniem izraelskim, ale nie tylko przed zgromadzeniem izraelskim, ale wobec obcych przybyszów. Dzisiaj chciałbym przeczytać psalm. Psalm 69. Jest tu jeden wiersz na początku, do którego będę chciał się odnieść, ale przeczytam więcej. O wyrwanie z hańby i ucisku. Sam tytuł jest ciekawy i nam bliski. Ale czy byśmy się zgodzili z taką modlitwą, psalmem o wyrwanie z chwały, ze sławy, z bogactwa, z powodzenia, a o ileż bardziej potrzebne jest wyrwanie się z tego drugiego, aby nie stracić Boga, bo hańba i ucisk mogą nas zbliżyć do Boga. Hańba i ucisk zbliżyły Dawida do Boga. Wybaw mnie Boże, bo wody grożą duszy mojej. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje. Zamroczyły się oczy moje od oczekiwania na Boga mego. Więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Niech się nie zawiodą z mego powodu ci, którzy Cię oczekują, Boże, Panie zastępów. Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela, bo to dla Ciebie znoszą hańbę. Wstyd okrywa oblicze moje, stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a z niewagi urągających Tobie spadły na mnie. Umartwiałem się postem, a stało się to hańbą dla mnie. Wziąłem jaką szatę swą wór pokutny i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Rozmawiają o mnie siedzący w bramie i do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy. Ale ja modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski. Boże, wysłuchaj mnie w wielkiej dobroci swojej, w prawdzie zbawienia Twojego. Wyrwij mnie z błota, aby mnie ugrzązł. Wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębin wód. Niech nie zaleją mnie fale, niech nie pochłonie mnie głębina i czeluść niech nie zawrze nade mną swej paszczy. Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska Twoja. Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie. Nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, kiedy jestem strapiony. Rychło wysłuchaj mnie. Zbliż się do mnie, wyzwól mnie, wybaw mnie przez wzgląd na nieprzyjaciół moich. Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją. Przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi. Hańba struszyła serce moje i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie i pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Niechaj stół ich stanie się dla nich pułapką, a ich uczty ofiarne potrzaskiem. Niech zaćmią się oczy ich, by nie widzieli, spraw, by biodra ich zawsze się chwiały. Wylej na nich zapalczywość swoją, niech dosięgnie ich żar gniewu Twego. Niech zagroda ich stanie się pustkowiem, a w namiotach niech nie będzie mieszkańców. Bo prześladują tego, któregoś Ty uderzył i pomnażają ból zranionego przez Ciebie. Przydaj winy do winy ich. Niech nie dostąpią sprawiedliwości Twojej, niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Ja zaś jestem nędzny i zbolały. Niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. Będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. Niech ujrzą to pokorni i rozradują się. O Wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze, bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi. Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza. Albowiem Bóg wybawi Syjon, odbuduje miasta ziemi ludzkiej i zamieszkają tam i posiądą ją potomkowie sług jego, oddziedziczą ją i osiądą w niej ci, którzy miłują imię jego. Jest tu dużo słów o przyczynie ucisku i hańby, która wynika z tego, że w życiu Dawida była żarliwość o dom Boży. Ale jest jeden werset, który bardzo mnie tak poruszył i powiem, że tak zmusił do myślenia. 7 wiersz. Niech się nie zawiodą z mego powodu ci, którzy Cię oczekują, Boże, Panie zastępów. Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają. Często dbamy o swoje życie duchowe. Myślimy o tym, żeby być użyteczni dla zboru, dla innych. Myślimy przede wszystkim, aby zachować zbawienie. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, pisał Paweł, i my z bojaźnią i drżeniem, jeśli Bóg dał nam tej łaski, że się go boimy, że nie najgrywamy się z niego, sprawujemy to zbawienie i pilnujemy swoich kroków, pilnujemy swojego życia, swoich oczu, swoich myśli, pokutujemy, poprawiamy się, wołamy do Boga o pomoc, o wsparcie duchowe, o posilenie, o poznanie, o zrozumienie. Wszystko po to, aby zachować zbawienie. Cel wiary naszej. Zbawienie duszy. Ale jest coś innego, coś ważnego, na co nasze życie może sprawić. Nasze życie może sprawić, że ktoś się zawiedzie. Że ktoś się okryje hańbą. Dlatego, że patrzy na mnie. Patrzy na moje życie. I jeśli upadnę, to może być, że nie tylko ja upadnę, ale ktoś, kto widział we mnie człowieka wierzącego. A okazało się, że mam gdzieś grzech. Grzech, który skrywam, grzech, który doprowadza nie do śmierci duchowej, a kogoś do upadku. Ta modlitwa, tak rozumiem to zdanie, tą modlitwę Dawida do Boga, żeby ktoś się nie zawiódł z swego powodu. To mogą być różne przypadki, sytuacje, bo była duża rzesza uczniów, którzy się zawiedli na Panu Jezusie. Mówili, a myśmy myśleli. Kiedy został ukrzyżowany, później, kiedy zmartwychwstał, kiedy jego śmierć i znaczenie zostało zrozumiane, uwierzyli, oddali mu swoje życie, służyli Jezusowi, ale był moment, w którym się zawiedli. Ale to było, jeśli chodzi o Pana Jezusa. Ale tutaj Dawid tak pisze o swoim życiu. Pan Jezus wypełniał wolę Boga Ojca i to była kwestia wiary, czy oni się zawiedli. Na pewno nie zawiedli się przez to, że Pan Jezus zgrzeszył, czy okazał się fałszywym nauczycielem. Ich śmierć Pana Jezusa, śmierć na krzyżu zaskoczyła niektórych, którzy może nieuważnie słuchali tego, co Pan Jezus nauczał. Między innymi także o swojej śmierci. Ale chcę, żebyśmy myśleli tylko o naszym własnym życiu i naszym własnym postępowaniu. Pamiętając o tym, że patrzą na nas ludzie. Patrzymy my na siebie nawzajem. Mamy siebie budować i posilać, i pocieszać, i napominać. Ale patrzą na nas rodziny, patrzą znajomi, patrzą sąsiedzi, patrzy świat. I nie wiemy, kto nas obserwuje od lat po to, żeby się może kiedyś odważyć i przyjść do Jezusa. Przyjść do zboru, czy gdzieś do innego. Obserwują i są cierpliwi w tym obserwowaniu. Obyśmy ich nie zawiedli. Obyśmy wytrwali w naszym życiu do końca. Tak jak wielu tych, których już pochowaliśmy. Ja będąc w zborze kilkanaście lat, pożegnałem już parę sióstr, paru braci i dziękuję Bogu za to, że widziałem właśnie wytrwanie, że przez nich się nie zawiodłem, że przez nich wzrosła moja wiara, że przez nich zobaczyłem, że koniec może być z ufnością w Bogu. Niech to będzie naszą modlitwą do Boga. Niech to będzie naszym staraniem, abyśmy żyli życiem czystym i sprawiedliwym. Nie tylko myśląc egoistycznie o sobie i o swoim zbawieniu, ale także o tym, że inni budują wiarę swoją na nas, obserwując. Bo człowiek głęboko wierzący, idący za Panem, patrzy na Jezusa. Ale ten, który jeszcze nie umie patrzeć tylko na Jezusa, patrzy na człowieka. Więc niech ten wierzący człowiek też będzie wzorem godnym Chrystusa do naśladowania. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Ja tylko kilka słów na temat tych hamulców, o których Alinka wspomniała. Może za chwilę. Rzeczywiście potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy, aby ktoś się modlił, potrzebujemy się modlić o tych, którzy są w podróżach, bo naprawdę bardzo, bardzo wiele takich sytuacji możemy spotkać, że Bóg zachowuje, Bóg wysłuchuje tych modlitw i wiemy, że zbór się modli. Ja nie tylko teraz, ale z powodu swojej pracy, w związku ze swoją pracą też dużo podróżuję, dużo jeżdżę i mogę takich sytuacji bardzo wiele zobaczyć. I może zacznę jeszcze od pozdrowień, bo nie wiem, czy były przekazywane z Glinna. Chyba jeszcze nie były. Nie będziemy czekać, aż pastor wróci, bo może pan wcześniej przyjdzie. Także serdeczne chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia. Kiedy żegnaliśmy się z braćmi i siostrami, to mówili: pozdrawiajcie świętych w waszych zborach, co o niniejszym czynie. Rzeczywiście był to bardzo, bardzo błogosławiony przez Boga czas. Ja powiem, że czasami zazdrościłem, kiedy słyszałem, że gdzieś nabożeństwo trwało 3, 4, 5 godzin nawet. Na Ukrainie, w innych miejscach. Ale teraz mogliśmy też doświadczyć nawet więcej godzin, bo nabożeństwa w ciągu dnia trwały około 9, 10, 11 godzin nawet. Ale i to było jeszcze mało, to kiedy już później wszyscy przychodzili tam do tego pensjonatu, to jeszcze wszyscy się zbierali tam w takim miejscu na świetlicy, grali, śpiewali, modlili się. No ja w czwartek akurat po podróży byłem troszkę zmęczony, głowa mnie troszkę bolała, poszedłem spać. Ale był to naprawdę dobry czas. Widać było, że Bóg działał. Bóg działał i te świadectwa, które tu były wspomniane, szczególnie tych więźniów, bo oni byli na przepustce. Oni dostali przepustkę i mogli tam być na całej konferencji, mogli dzielić się świadectwami też. I ten jeden człowiek po prostu mówił, jakie było jego życie. On był szczególnie takim niebezpiecznym więźniem. On był w izolatce, a oprócz tego jeszcze był skuty łańcuchami, dlatego że był bardzo niebezpieczny. On mówił, że po prostu widział coś przed sobą ścianę, rozpędzał się i uderzał w tą ścianę, także musieli go nawet wiązać, ale Bóg uczynił wielkie, wspaniałe dzieło w jego życiu. I inne świadectwa też po prostu dawały nam wiele do myślenia i pokazywały i są dowodem na to, że Bóg jeszcze i dzisiaj we wspaniały sposób działa. I również taki brat tam był, który opiekuje się tymi więźniami, jeździ po tych zakładach karnych i też czytał taki list od człowieka, który siedział w więzieniu, miał jakiś wysoki wyrok i pisał swój ostatni list, dlatego że wiedział, że w niedługim czasie umrze. Był bardzo poważnie chory na raka, wiedział, że zostało mu już bardzo mało tego życia i pisał list do tych, którzy tam zostali w więzieniu i tak dalej, do swoich kolegów, do swoich przyjaciół i tam dziękował za wszystko Bogu, za swoje życie, dziękował Bogu za to, że mógł poznać Jego łaskę, że mógł tej łaski doświadczyć. To był też taki wzruszający moment. I wiele było takich momentów, które dawały do myślenia, bo rzeczywiście tego słowa było tam bardzo dużo, ale najważniejsze, żeby po prostu przyjmować to do siebie, przyjmować to do swojego serca, bo Duch Święty jeszcze dzisiaj w naszych sercach działa, pokazuje nam, obdarza nam te wszystkie słabe strony. Wiemy, że jeszcze jest sporo do zrobienia, a szczególnie kiedy jest się w takim miejscu, tylu braci usługuje, tyle usług, tyle słowa jest, to widzimy, że Duch Święty oświetla też serca nasze i pokazuje nam. Nawet czasami wydawało nam się, że w tym jesteśmy już sprawiedliwi, jesteśmy już mocni. Okazuje się, że tak do końca nie jest i mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I kiedy jechaliśmy na tą konferencję, ja dokładnie sprawdziłem samochód, zrobiłem, co tam miało być do zrobienia. Wymieniłem między innymi amortyzatory, bo już były takie słabe, ale no i przyglądałem się sprężynom też. Sprężyny wyglądały jeszcze dobrze, mocno to mówię, nie będę ich wymieniał, to dodatkowe koszty są i tak dalej. Ale kiedy wracaliśmy, gdzieś tak w połowie drogi, no myślę, że to w połowie drogi gdzieś było, coś tak strzeliło nam w tylnym kole. Ja słyszałem to, ale nie wiedziałem do końca, co to jest. No tam, nawet jak stanęliśmy na światłach, wyskoczyłem szybko zobaczyć tam, ale nic nie było widać. No mówimy, jedziemy dalej, zobaczymy. I później przez cały czas, jak gdzieś tam na dziurę wjechaliśmy, to było słychać takie jakieś dziwne takie odgłosy, ale no co robić? Jedziemy pomału. Z modlitwą, dziewczyny śpiewały nam z tyłu, modliły się, także i kiedy przyjechaliśmy i wjechałem na kanał później, bo nie dawało mi tak spokoju, zobaczyłem, że pękła sprężyna, tylko że można powiedzieć, że to była łaska od Boga, że ona w takim miejscu pękła, bo gdyby pękła na przykład 2-3 centymetry dalej tylko, bo ta sprężyna nie jest taka, że ma równe zwoje, tylko na początku są te zwoje mniejsze, później większe i kończą się mniejszymi też. I ona pękła w takim miejscu, że to po prostu się jeszcze tak jakby w ostatnim momencie oparło i doszła gdzieś może 2-3 milimetry do przewodu hamulcowego. I gdyby pękła troszeczkę dalej, ona siadłaby bardziej jeszcze, zerwałaby ten przewód hamulcowy, stracilibyśmy hamulce i to, nie wiem, co by wtedy było. Ale Bóg jest dobry i też zachował nas, w tym mogliśmy pojechać i być tam i szczęśliwie wrócić. I naprawdę potrzebujemy tych modlitw i pamiętajmy, że jeśli ktoś będzie podróżował, ktoś będzie jechał, to módlmy się i miejmy tą wiarę, że Bóg będzie też zachowywał i szczęśliwie nas przyprowadzi. Amen.
Chwała naszemu Panu. Modlitwa, ci, którzy wyjeżdżają, modlitwa za nimi jest bardzo istotna. Ja już wam wiele razy mówiłem o pewnych zdarzeniach, które miały i w moim przypadku miejsce. Też pamiętam, tak jak mocno Baldek wracał i to pociągiem chyba wracał. Ja miałem po niego chyba wyjechać. I pamiętam, że ja wam mówiłem chyba. Wyszedłem z nabożeństwa i rozmawiałem z nim przez komórkę. On był już chyba w Pile wtedy. Ja miałem zaraz przyjść i mam po niego jechać. Już nie pamiętam, tak to miało być. I pomyślałem sobie, że już... Nie, inaczej. To było w czasie nabożeństwa. Nie pomodliłem się na koniec. Nie pomodliłem się. I jadąc... Po nabożeństwie, jadąc do domu, Waldek chyba zadzwonił, że stoją... Wiem, że chyba 2 godziny czy więcej ten pociąg. I ja wtedy to odebrałem... Ja dosłownie to wtedy odebrałem tak, że... Wtedy, że do końca. Nie można... sobie odpuścić, dopóki coś postanawiamy, to do końca powinniśmy się trzymać tego i modlić. To, że już jest ktoś blisko, nie powinno się tego, powiem, odpuszczać. I myślę sobie, że już mogę, jeżeli zacząłem, jeżeli trwam, bo jest inna rzecz, że możemy w ogóle, ale jeżeli już myślimy o kimś, czy się modlimy, to do końca powinniśmy to czynić. Wożę w samochodzie tą część. Nie wiem, czy komuś pokazywałem to, co wtedy wracaliśmy z Niemiec. Kiedyś ją wam pokażę. Może najpierw Grzesiowi pokażę, żeby zobaczył, jak to wygląda. Co koło Monachium nam zaczęło to szwankować i prawdopodobnie już wtedy powinniśmy stanąć, a my jeszcze przyjechaliśmy ponad 900 kilometrów. I mówię, to jest taki... Bo już kilka było sytuacji, że wyraźnie jakby Bóg dał odczuć mi, że się opiekuje, że prowadzi. A tak powiedziałem, a teraz zostawiłem sobie tą część, bo to jest to jest namacalne, powiem, naprawdę to jest namacalne, taki namacalny cud, że nas Bóg przeprowadził i wożę to w samochodzie. Nie wziąłem, bo tam gdzieś mam zawalone troszeczkę, ale mam to. Modlitwa jest rzeczą naprawdę ważną. Modlitwa. Modlitwa z wiarą. Wierzyć. Jakie to jest ważne, drodzy, wierzyć. Mariusz tak mówił o tym, że można się zawieść. Jak uczniowie zawiedli się na Jezusie Chrystusie, kiedy został ukrzyżowany. Drodzy, rzeczywiście zabrakło im wiary. Ale też nie, powiem tak, nie możemy ich tak jakby oskarżać, czy mówić, że oni byli mało wierni. To jest właśnie ta śmierć, te rzeczy, które się wtedy działy z Jezusem Chrystusem. To, co się wtedy w ogóle działo, począwszy od modlitwy, od ogrodu Getsemane, kiedy przyszli po niego, kiedy go w dziwny sposób go pojmali poprzez Judasza, który wskazał na niego i jak go później prowadzili. I to takie wszystko było dziwne. Mesjasz, Syn Boży. Oni to wszystko widzieli. Uczniowie mieli przed oczami te kilka lat, kiedy z Jezusem chodzili. Widzieli przeróżne cuda. Oni też, i oni doświadczyli tego, kiedy Pan Jezus ich wysłał, że wyganiali. Oni przyszli, byli tacy, że demony uciekają przed nami. To było rzeczą nieprawdopodobną. Oni doświadczali nieprawdopodobnej mocy. I chodząc z Jezusem, oni to, i nagle przychodzi tak, drodzy, to jest właśnie, kiedy przychodzą doświadczenia,
to te doświadczenia to nie są takie, że my jesteśmy tacy spokojni i pewni. To jest to, ta rzeczywistość, która się dzieje, jest nieprawdopodobnie. Ona, diabeł wtedy ma powody, powiem, ma pole do popisu, nieprawdopodobne pole do popisu, aby zwieść człowieka wierzącego, aby on zwątpił. Tak się wszystko dzieje naturalnie, że nagle człowiek zapomina, że rzeczywiście Bóg może zaingerować na przykład w moją sytuację. Nagle dzieją się takie rzeczy w moim życiu, kiedy przychodzi doświadczenie, że jesteśmy tak niastrąszeni, że nam się wydaje, że chyba rzeczą niemożliwą, żeby Bóg mógł zaingerować. I najczęściej tak się dzieje, że człowiek myśli nawet dochodzi do tego, że chyba Boga nie ma. Uczniowie, widząc Jezusa Chrystusa, w tej sytuacji, zobaczcie jak zwątpili, rozproszyli się, wystraszyli się. A Pan Jezus im tyle razy mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, że idzie do Jerozolimy po to i po to i po tamto. Nawet Piotr go odwodził od tego. I nagle, i zobaczcie, ta sytuacja, która się działa, to było tak naturalne, było tak tragiczne też, że oni zwątpili. Jakże naprawdę potrzebna jest wiara i tak się działo, i tak się działo. My musimy nabywać, drodzy, tej wiary dzisiaj. Musimy, kiedy jest czas, być może spokoju. My ten spokój często odnosimy, bo nie ma wojny. Ale to nie tylko do tego trzeba odnosić, bo nie ma wojny, bo mamy pokój. No to nie. Ta wojna trwa. Oczywiście ta w sferze duchowej. Ona cały czas trwa. Diabeł nie poszedł na kompromis i nie podpisał żadnej jakiegoś paktu pokojowego albo rozejmu na ileś tam lat, na 10 czy na 500 lat na przykład. Odpuszczamy sobie. Hitlera już nie ma, pokój jest, nie? Nie, diabeł nie podpisał żadnego rozejmu. To jest ostatni, który cokolwiek w ogóle podpisze. On cały czas jest w stanie, my jesteśmy cały czas w stanie wojny z nim. On cały czas nas atakuje. My naprawdę musimy być cały czas w tej pozycji, nie powiem, że obronnej. Nie, bo my nie musimy się, powiem, bierzyć. My możemy też atakować, ale oczywiście w zrozumieniu tego słowa duchowym. Nie musimy się mu poddawać. Nie, absolutnie nie powinniśmy. To jest ta wiara, która powinna być w nas. Drodzy, coś jeszcze Mariusz mówi, właśnie chciałem, tak mi się to przypomniało, jak Sławek też mówił, o tym, że możemy się właśnie zawieść, że człowiek może na człowieka, owszem, to nam towarzyszy i my poddajemy się temu. Ale i często o tym mówimy, może ja nieco o tym często przypominam, jak jesteśmy, drodzy, cenni w oczach Bożych. Naprawdę jesteśmy cenni. Nam zależy, drodzy, na zbawieniu, prawda? Zależy nam. Ale Panu Jezusowi Chrystusowi, Bogu, jeszcze bardziej zależy na tym, abyśmy my byli zbawieni. I to jest taki paradoks, prawda? Jak może Jemu bardziej zależeć, aniżeli nam? Przecież nam powinno na tym jak najbardziej zależeć, prawda? To my powinniśmy być tym jak najbardziej zainteresowani, żebyśmy byli zbawieni. Ale naprawdę, drodzy, prawda jest taka, że to Stwórca jest bardziej zainteresowany naszym zbawieniem, aniżeli my sami. Powiem, to Bóg dokłada o wiele większych starań, to Jezus Chrystus, Duch Święty, dokłada o wiele większych starań i powiem, i dniem, i nocą, aby nas zbawić, aniżeli my sami. Prawda? Prawda. I jest taki znany fragment, który mówi o tej owcy zagubionej. Drodzy, otwórzmy sobie. Ewangelia, jest to w Ewangelii i Łukasza, i Mateusza. Tam w Ewangelii Łukasza też jest, zaraz po tym, czy przed tym jest powiedziane też o kobiecie, która zgubiła jedną drachmę. A tu jest, i tam też jest o tej owcy zgubionej, ale ten fragment mówi akurat w Ewangelii Mateusza tylko i wyłącznie o tej owcy. 18 rozdział, 12 werset i niżej. Trzy wersety. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec, jedna z nich zgubiłaby się, czyż nie zostawiłby w górach 99 i nie pójdzie szukać zagubionej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej będzie radował bardziej z niej się będzie radował niż z tych 99, które nie zabłądziły. Tak też jest z wolą Ojca waszego, który jest w niebie. Tak też nie jest z wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Drodzy, wyobraźmy sobie, no to nie trudno sobie wyobrazić człowieka, który ma stado naprawdę, no, 100 owiec. I faktycznie, kiedy jedna mu się zgubi, on dołoży wszelkich starań, ten człowiek, pasterz, dołoży wszelkich starań, aby tą jedną owieczkę znaleźć i przeprowadzić. Chociażby nawet z natury, nie tyle majątku, ale też, że ona jest taka bezbronna, że ona jest niewinna, że ona jest jej zimno, że ona jest głodna, że jej się pić chce, prawda? Że ona może gdzieś tam się zaplątać, że się ona skaleczy, że będzie się męczyła. On nawet z takich, taki ten pasterz, normalny ziemski pasterz, nawet z takiego powodu pójdzie jej szukać, bo będzie jej żal. Tego stworzenia. Prawda? Nie mamy ani krów, ani koni, ale na przykład mamy kotki, czy może pieski, i wyobraźcie sobie jakiegoś tam swojego tego przyjaciela, który gdzieś tam zginie. Czy byśmy go na przykład nie poszli szukać? Zostawimy wszystko i pójdziemy go szukać, prawda? My jako ludzie tak postąpimy. Jeżeli mamy 1000 złotych, po 100 złotych na przykład i w domu rzeczywiście gdzieś tam się zgubi te 100 złotych, to co, głaszczemy to 900 zł, a to nie sobie leży? Po co mamy głaskać to 900 zł, prawda? Światło włączamy na kolana i buszujemy po mieszkaniu, aby znaleźć te 100 zł, bo brakuje nam tych 100 zł. Drodzy, i to jest taka przypowieść, która tak wyraźnie nam pokazuje miłość naszego Ojca. Miłość Jezusa Chrystusa. Nie chce, aby ten najmniejszy zginął. Nie chce. Jeżeli zdarza się coś takiego, drodzy, ale to też jest istotną rzeczą, abyśmy zwrócili uwagę, że nie mówię, że kilka, bo my często odnosimy to, jak raz pójdzie, to i drugi raz pójdzie, i my nie chcemy być taką owieczką, która tak bez przerwy sobie hyc, zamiedzę na przykład, nie? I Pan Jezus przyjdzie po mnie i mnie zabierze. On taki miłościwy. Drodzy, ta przypowieść mówi o jednym razie. To też jest takie szczególne, żebyśmy sobie nie myśleli, że Pan Jezus tak będzie, my w bok, a On za nami. I my tak co chwilę. Dobrze nam to dobrze, ale za chwilę my znowu sobie w boczek tam na przykład. No nie, gdzieś tam idziemy. Żebyśmy nie popadli w takie zrozumienie, że możemy sobie tak hasać i tak sobie odbiegać i odbiegać i odbiegać. A Pan Jezus będzie przybiegał co chwilę i nas zabierał. Wyrywał nas z niebezpieczeństwa. To owieczka raz. Jest to powiedziane o jednym razie, że zbłądziła, odeszła i zostawił te 99. Oczywiście nie na pastwę losu. Nie na pastwę losu. Ale poszedł szukać tej jednej. To jest to pokazanie tej miłości Jezusa Chrystusa za człowiekiem. Drodzy, którzy z nas dzisiaj, powiem tak, kto z nas tak kocha swojego bliźniego, żeby na przykład oddał mu swoją całą pensję? Podzielił się na przykład z nim, a już nie mówiąc o tym, żeby złożył za niego życie. Drodzy, ja wiem, że nie ma dzisiaj takiej sytuacji, ale pomyślmy przez chwilę. Znamy historię tej II wojny światowej. Jeżeli byłoby zagrożenie, czy bylibyśmy w stanie i widzielibyśmy, że to jest śmierć? Drodzy, Jezus Chrystus był tym, który zapłacił naprawdę wielką cenę. Wielką cenę. Położył swoje życie i to była miłość do grzesznika. Drodzy, to była miłość do nas, do każdego z nas. To była miłość do każdego człowieka na ziemi. To była miłość. On położył najwyższą cenę. Drodzy, on tak kocha każdego grzesznika. Naprawdę, on tak kocha każdego grzesznika. I nie jest mu obojętne, jeżeli jeden z tych grzeszników sobie ginie. Nie jest mu obojętne. On idzie i ratuje. Naprawdę, on idzie i ratuje. Miejmy tą wiarę, że On ratuje. Ja też to odnoszę do tego, że się modlimy za naszych bliskich. Drodzy, to są te owce też zgubione. Bogu naprawdę zależy i o wiele bardziej Jemu zależy na tym, aniżeli nam. To my nieraz sobie leniuchujemy. To my nieraz sobie pozwalamy na urlopy. To my nieraz dajemy sobie spokój. Czy z modlitwą, czy z postem, czy w ogóle z jakimiś innymi rzeczami. Z naszymi bliskimi, czy w ogóle nawet i naszymi bliskimi. Ale Pan Jezus to jest zupełnie co innego. Drodzy, tak cenni jesteśmy w Jego oczach. Tak cenni. Wolą Ojca jest, aby nie zginął żaden. Taka jest wola Ojca. Ale z drugiej strony, jeszcze raz powtarzam, nie pobłażajmy sobie temu i nie miejmy tylko i wyłącznie świadomości tego, że wolą taką jest i ja będę robił, co będę chciał. Tak nie możemy postępować. Tak nie możemy nadaremnie nadużywać łaski Boga. Nie możemy. Jeżeli depczesz łaskę, depczesz miłość, krzyżujesz Jezusa, który ma, może nie, ty krzyczysz, ukrzyżuj go jeszcze raz. Ten, który odchodzi, ten, który świadomie, powiem, depcze tą łaskę, lekceważy tą łaskę, to tak jakby krzyczał, albo był obojętny jak Piłat i umył sobie ręce, a niech robią sobie z nim co chcą. Dosłownie. Nie możemy tak postępować. Jesteśmy Jego wybranymi. I nieprawdopodobną cenę. Mało tego, że to jest cena, powiem mało, to jest dużo, ale ta miłość, która do dzisiejszego czasu trwa i będzie trwała aż do skończenia. Ta miłość trwa. Ta miłość, ta nieograniczona miłość, ta troska o człowieka. Drodzy, takiego mamy Boga, takiego mamy pasterza Jezusa Chrystusa. Takiego mamy. Takiego naszego przyjaciela. Czyż nie warto Jemu służyć? Czyż nie warto poddać się też pod Jego wolę? Czy też nie warto być jak te 99 owiec? Powiem, nie utożsamiajmy się zbyt często, a może często z tą jedną owieczką, która sobie poszła. Utożsamiajmy się z tymi 99, które były wierne, które szły za głosem Jezusa Chrystusa, które idą za pasterzem i tam, gdzie On ich zaprowadzi, tam jest to najlepsze miejsce. Tam to jest ta najlepsza pasza. Tam to jest najlepszy pokarm. Tam są najlepsze wody. Wypełniajmy Jego wolę. Bądźmy posłuszni Jemu woli. Bądźmy jak te 99 posłuszne. Nie odchodzące na bok. Słuchajmy Jego głosu. Tego naszego Jezusa Chrystusa powiem. Tego, który położył tą największą cenę. Wyobraźmy sobie Jego miłość. A jeżeli odchodzimy, także lekceważymy Jego miłość. Jakże, powiem, nie doceniamy Jego miłości. Także często nas rani ktoś, nasza bliska osoba, której, w stosunku do której mamy miłość. Także często ranią dzieci rodziców. To jest takie może najczęstsze. Jakże boli rodziców, jeżeli dzieci nie tak postępują, że dzieci idą w grzech, idą w świat. Jakże boli, jakże rani, prawda? Jakże cierpimy z tego powodu. Drodzy, tylko więcej my bardziej ranimy naszego Stwórcę, jeżeli właśnie sobie odchodzimy w bok, jeżeli pozwalamy sobie na świadomy grzech, jeżeli pozwalamy sobie na świadome zboczenie z tej wąskiej drogi. Jeżeli przyzwalamy sobie na pewien grzech w naszym życiu i jakikolwiek ten grzech jest. I nie będę go wymieniał, bo jest ich dużo i bym musiał wszystkie wymienić, a nie chcę was dotykać. Każdy wie, czy ma owoce Ducha Świętego. Czy ma w swoim sercu, w swoim życiu owoce Ducha Świętego. A ile ma owoców ciała? Drodzy, to jest wolą naszego Ojca, aby nikt nie zginął, aby każdy miał żywot wieczny. Ufajmy Mu i wierzmy Mu i bądźmy Mu posłuszni i wypełniajmy Jego wolę. Amen.